Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysiar, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 7 listopada, dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. W środę 25 października, po cotygodniowej audiencji, papież Franciszek ponownie spotkał się z przedstawicielami, w cudzysłowie, katolickich organizacji sprzyjających lobby LGBTQ i inne literki. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci takich organizacji jak Dignity USA, Fortunate Families czy po raz kolejny New Ways Ministry. Pani Marianne Doody Burke, dyrektor Dignity USA, czyli Godność USA, określiła kilkuminutową rozmowę z głową Kościoła jako wielki dzień dla katolików LGBTQ. Według komunikatów wydanych przez biorących udział w spotkaniu organizacji, papież wsparł ich liderów, wzywając, by szli naprzód. Choć tego typu stowarzyszenia z pewnością nie są godne najmniejszego nawet zaufania, to wypowiedź papieża Franciszka wpisuje się w progejowski trend, jaki przytłacza Kościół od wielu tygodni, a nawet miesięcy czy lat. Niemalże co kilka dni słyszymy wypowiedzi kolejnych zaprzyjaźnionych z papieżem hierarchów, którzy otwarcie wzywają do zmiany nauczania Kościoła w kwestii moralności seksualnej. Ponownie Watykan i cały Kościół. W minioną środę, w święto Wszystkich Świętych, papież Franciszek opublikował najnowsze motu proprio zatytułowane Ad Theologiam Promovendam. Choć dokument sporządzony został przede wszystkim jako wytyczne dla Papieskiej Akademii Teologicznej, to możemy znaleźć w nim kolejne niepokojące treści. W swoim nowym motu proprio papież wzywa do zerwania skorzystania z abstrakcyjnych formuł i schematów teologicznych z przeszłości, by skupiać się w pierwszej kolejności na kontekście aktualnych czasów. Pomóc w tym mają między innymi inne religie, a przede wszystkim dialog i otwartość na treści z nich płynące. W motu proprio ad theologiam promovendam czytamy: teologia może rozwinąć się jedynie w kulturze dialogu i spotkania różnych tradycji i wiedzy, różnych wyznań chrześcijańskich i różnych religii, będąc otwartą na wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W sobotę 4 listopada obchodziliśmy wspomnienie świętego Karola Boromeusza, biskupa i wyznawcy. Karol urodził się w październiku 1538 roku na zamku Arona we włoskim Piemoncie. Pochodził z arystokratycznego rodu, powiązanego z bardzo wpływowym rodem Medyceuszy. Już w wieku 7 lat otrzymał suknię klerycką, co było znakiem rozpoczęcia przygotowania do formacji kapłańskiej. Jako młodzieniec wyjechał jednak do Pawii, gdzie skończył studia jako doktor obojga praw, czyli prawa kościelnego i cywilnego. Po objęciu papiestwa przez swojego wuja, Piusa IV, Karol otrzymał urząd w Watykanie oraz został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Jednak dopiero po 2 latach przyjął święcenia kapłańskie i biskupie. Jego umiejętności w zarządzaniu pozwoliły mu rozwinąć kurię rzymską i usunąć z niej nieuczciwych hierarchów. Po śmierci Piusa IV wyjechał do Mediolanu. Tam założył jedno z pierwszych na świecie seminariów duchownych. Być może największym dziełem świętego było jego zaangażowanie w kontrreformację. Jako jeden z głównych organizatorów ostatniej sesji Soboru Trydenckiego był odpowiedzialny za jego końcowe dokumenty oraz wdrażanie ich w życie Kościoła. Za sprawą Karola Mediolan zachował także lokalny ryt ambrozjański, pomimo ujednolicenia mszału w całym Kościele. Święty Karol Boromeusz nie zaniedbywał także opieki nad ubogimi. Miał również szczególne nabożeństwo do męki pańskiej. Zmarł w listopadzie 1584 roku na febrę. Beatyfikował go 18 lat później papież Klemens VIII w roku 1602, a kanonizował papież Paweł V w roku 1610. Hiszpania. Dyrekcja Muzeum Archeologicznego Katalonii w Barcelonie zorganizowała pod koniec października osobliwe wydarzenie. w związku z otwarciem nowej wystawy fotograficznej zatytułowanej Brązy z Riace, przedstawiającej datowane na V wiek po Chrystusie rzeźby nagich greckich wojowników, muzeum postanowiło zaprosić nudystów. W porozumieniu z katalońskim klubem naturyzmu zorganizowano więc specjalny pokaz muzealny skierowany właśnie do tej grupy. Jeden z przewodników, pan Edgard Mestre, stwierdził: chodziło nam o to, aby zwiedzający mogli się poczuć podobnie jak bohaterowie dzieł, które oglądają. Kiedyś sztuka miała określone cele, a żeby móc je osiągać, musiała być wierna dobru, pięknu oraz prawdzie. Od czasu, gdy wyrzekła się zarówno tych wartości, jak i swoich wzniosłych celów, tak naprawdę przestała istnieć, a samego słowa sztuka zaczęli używać głupcy oraz beztalencia. Wielka Brytania. Jak donosi dziennik The Telegraph, jeden z największych brytyjskich banków, National Westminster Bank, rozpoczął akcję zachęcania swoich klientów do ekologicznych rozwiązań. Niestety, zachęty te nie polegają na informacjach w newsletterze czy reklamach, które mogą skłonić użytkownika do bardziej zielonego życia. Aplikacja mobilna banku została natomiast wyposażona w narzędzie Carbon Footprint Tracker, czyli powiedzmy tropiciel śladu węglowego, które to narzędzie analizuje transakcje klientów i na ich podstawie kieruje spersonalizowane komunikaty. Przykładowo klient, który kupił sobie za pomocą karty płatniczej ubrania w sklepie z odzieżą, zostanie zachęcony do naprawiania zepsutej odzieży zamiast kupowania nowej. Teraz pozostaje nam czekać na zdjęcia z konferencji prasowych banku, na których pan prezes i cały zarząd występują w starych garniturach z widocznymi łatami na łokciach, co wzbudzi wdzięczność ptaszków, drzewek, całej planety, a nas przekona, że nie chodzi tutaj wcale o forsowanie ideologii ekologizmu, obniżanie standardu życia klasy średniej oraz coraz bardziej ostentacyjne śledzenie transakcji uczciwych klientów. Stany Zjednoczone i cały świat. Międzynarodowy koncern farmaceutyczny Pfizer, odpowiedzialny za jedną z najpopularniejszych wersji kryzysu klimatycznego w ramie, opublikował na swojej stronie internetowej dość niespodziewane informacje. W artykule o zatwierdzeniu swojego wynalazku przez amerykańską agencję do spraw żywności i leków, Pfizer stwierdził, że wyprodukowany przez nich kryzys klimatyczny wszczepiany w ramie jest tak naprawdę szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. W artykule czytamy: zatwierdzone lub dopuszczone do obrotu szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 wykazują zwiększone ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, szczególnie w ciągu pierwszego tygodnia po szczepieniu. Wygląda więc na to, że albo kierownictwo tego międzynarodowego koncernu stało się szurskie, foliarskie i wierzące w teorie spiskowe, albo że hierarchowie kościoła, którzy nazywali zaszczepienie się aktem miłości względem bliźniego, oraz wszystkie media, które za pieniądze publiczne bardzo przekonująco namawiały do szczepień, były w błędzie. Siódma sprawka to katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt drugi. Natura i atrybuty Boga. Czym jest Bóg? Bóg jest duchem w trzech osobach, stworzycielem, panem i władcą wszystkich rzeczy. Co to znaczy, że Bóg jest duchem? Oznacza to, że nie ma wcale ciała, tak jak my mamy, i że jest wolny od wszelkiej materii, a także to, że jego natura jest tożsama z jego bytem. Co z tego wynika, jeśli chodzi o Boga? Wynika z tego, że Bóg nie jest bytem tak jak inne byty, którymi są poszczególne byty konkretne. Jest on bytem w całym tego słowa znaczeniu, najbardziej transcendentnym i absolutnym, bytem jako takim. Czy Bóg jest doskonały? Tak, Bóg jest doskonały, gdyż niczego mu nie brakuje. Czy Bóg jest dobry? Tak, Bóg jest dobrem jako takim, gdyż jest początkiem i celem wszystkiego, co jest miłością. Czy Bóg jest nieskończony? Tak, Bóg jest nieskończony, gdyż nic go nie ogranicza. Czy Bóg jest wszędzie? Tak, Bóg jest wszędzie, gdyż wszystko, co jest, jest w Nim i przez Niego. Czy Bóg jest niezmienny? Tak, Bóg jest niezmienny, gdyż nie ma niczego, co mógłby otrzymać. Czy Bóg jest wieczny? Tak, Bóg jest wieczny, gdyż nie ma w Nim następowania jednej rzeczy po drugiej. Czy jest wielu bogów? Nie, jest tylko jeden Bóg. Dlaczego należy uważać, że Bóg ma wszystkie te atrybuty? Dlatego, że jeśli by ich nie miał, nie byłby sobą, czyli nie byłby Bogiem. W jaki sposób można wykazać, że jeśli Bóg nie miałby tych atrybutów, nie byłby sobą? W ten sposób, że Bóg nie byłby sobą, jeśli nie byłby tym, który istnieje z siebie. Otóż ten, który istnieje z siebie, musi być doskonały, gdyż wszystko posiada w sobie. A jeśli jest doskonały, jest też w sposób konieczny dobry. Musi być nieskończony, bo bez tego atrybutu coś mogłoby go ograniczać. Jeśli jednak jest nieskończony, to trzeba, by był wszędzie. Musi być niezmienny, bo w przeciwnym razie potrzebowałby czegoś, a skoro jest niezmienny, jest wieczny. Dlatego, że czas jest następowaniem jednych rzeczy po drugich, a z tego właśnie wynika zmiana. Z drugiej strony byt, który jest nieskończenie doskonały, może być tylko jeden. Dwa nieskończenie doskonałe byty są całkowicie niemożliwe, gdyż jeden niczym nie różniłby się od drugiego. Czy możemy zobaczyć Boga tu na ziemi? Od tego pytania zaczniemy jutro. Polska. W piątek 3 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłego organizatora Marszu Niepodległości pana Roberta Bąkiewicza na rok prac społecznych oraz karę grzywny. Powodem skazania było rzekome poturbowanie wulgarnej lewicowej aktywistki prowokatorki występującej pod pseudonimem Babcia Kasia, do którego, zdaniem sądu, doszło podczas kierowanej przez pana Bąkiewicza obrony kościołów przed tzw. czarnymi protestami. Rzekomo pokrzywdzona aktywistka skierowała przeciwko panu Bąkiewiczowi prywatny akt oskarżenia. W marcu bieżącego roku sąd pierwszej instancji skazał pana Bąkiewicza na rok prac społecznych i zapłatę 10 tysięcy złotych na rzecz pani poszkodowanej. W piątek odrzucono apelację, podtrzymując wyrok. Pan Robert Bąkiewicz zapowiedział, że nie zastosuje się do tego jawnie niesprawiedliwego wyroku, mówiąc: z bólem muszę przyznać, że pomimo swojego legalistycznego zacięcia nie podporządkuję się werdyktowi, który jest zaprzeczeniem ogólnie obowiązujących zasad moralnych i poczucia sprawiedliwości. Ponownie Polska. Już w najbliższą niedzielę w Poznaniu odbędą się pierwsze targi rozwodowe. Jest to wydarzenie skierowane do osób będących po rozwodzie, w jego trakcie, ale także do wszystkich, którzy przeżywają problemy w swoich małżeństwach i skłaniają się ku rozwodowi. Oprócz robienia biznesu na rozwodach, takim oficjalnym celem tego wydarzenia jest pomoc w tym procesie, aby rozwodzący się doznali jak najmniej stresu w związku z zakończeniem swojego małżeństwa. Jak zapowiadają organizatorzy, pomoc uczestnikom ma nieść szereg specjalistów: adwokatów, notariuszy, psychologów, psychiatrów, detektywów czy dietetyków. Organizatorzy zapewniają, że podczas wydarzenia nikt nie będzie zachęcany do rozwodu. Natomiast zespół Sprawek Okiem Katolika jeszcze nie wie, czy im wierzyć. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o spotkaniu Jordana Petersona w Londynie. Jak prawdopodobnie moi drodzy słuchacze pamiętacie, jakiś czas temu poprosiłem o modlitwę w intencji mojego spotkania z Jordanem Petersonem oraz o jego nawrócenie. Dziś chciałbym ten temat omówić w trzech punktach. Punkt pierwszy. Pojawiły się komentarze, skąd taki pomysł. Dlaczego nawrócenie Jordana Petersona miałoby być ważniejsze niż nawrócenie zwykłego, nieznanego człowieka? Odpowiedź. Oczywiście dusza Jordana Petersona nie jest cenniejsza niż dusza przechodnia na ulicy. Bardzo zależy mi jednak na zwróceniu twojej, mój drogi słuchaczu, uwagi na pewien błąd, który wydaje się mocno zniekształcać współczesne rozumienie nawracania. Nawracania, którego modernizm również nie oszczędził. Tendencja, by z religii chrystocentrycznej, skupionej na Chrystusie, zamienić katolicyzm w religię antropocentryczną, czyli skupioną na człowieku, spowodowała, że nawrócenie postrzega się jedynie jako korzyść dla danego człowieka. Jednak pierwotne i właściwe rozumienie obowiązku troski o zbawienie dusz było inne i w pierwszej kolejności ta troska o zbawienie jak największej liczby dusz wypływać miała z naszej miłości do Boga, a dopiero następnie z miłości do dusz. Nasza miłość do Pana Boga ma oznaczać troskę o Jego sprawy, o Królestwo Niebieskie, troskę o Jego, w cudzysłowie, troski. A Pan Bóg dał jasno znać, że, w cudzysłowie znowu, zależy Mu na pozyskaniu jak największej liczby dusz dla siebie. Jasnym jest chyba, że gdybyś chciał nawrócić całe królestwo, skuteczniejsze i bardziej rozumne byłoby zwrócenie się do króla i próba nawrócenia króla niż każdego z osobna. I choć oczywiście pan Jordan Peterson nie jest żadnym królem, to ma wielki zasięg i duży wpływ na ludzi. Jego nawrócenie mogłoby, jeżeli tak zdecyduje Pan Bóg, oznaczać nawrócenie większej liczby dusz, a o to jesteśmy zobowiązani się troszczyć. Nie jedynie przez wzgląd na te dusze, ale przede wszystkim przez wzgląd na Pana Boga, który pragnie jak największej liczby dusz. Punkt drugi. Jaki jest mój plan w związku z Jordanem Petersonem? Odpowiedź: jakikolwiek by nie był, jest beznadziejny i zły. Wszelkie ludzkie kalkulacje na dłuższą metę powodują więcej problemów niż pożytku. Nie należy za bardzo brać spraw w swoje ręce. Należy ewentualnie pozwolić, by Pan Bóg wyrządził nam tę niezasłużoną łaskę i czasami się nami do czegoś posłużył. Warto też chyba dodać, że w przypadku pana Jordana Petersona wszelkie złudzenia na temat jakiegoś mojego planu pięknie się rozwiały, gdy okazało się, że żona Jordana Petersona w przyszłym roku stanie się członkiem Kościoła katolickiego. I że w sposób oczywisty nie ma to żadnego związku z moją osobą, natomiast może mieć związek z waszymi modlitwami, za które wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. I punkt trzeci. Jak wyglądało moje spotkanie z Jordanem Petersonem? W pierwszych dniach konferencji wszystko wskazywało na to, że jest ono raczej niemożliwe. Że być może wola Boża dla mnie była taka, żebym przywiedziony do Londynu bajkową i trochę naiwną wizją rozmowy z Jordanem Petersonem o katolicyzmie skorzystał na konferencji w inny sposób. Tymczasem zupełnie przez, w cudzysłowie, przypadek doszło do takiej rozmowy. Miałem około 20-30 sekund, więc od razu porzuciłem całą wcześniej przygotowaną przemowę i powiedziałem, że wielu ludzi w Polsce modli się, żeby Jordan Peterson nawrócił się na katolicyzm. Odpowiedział mi, że zrobiła to już jego żona i że kto wie. Był bardzo życzliwy, a jego spojrzenie, według mnie, ukazuje osobę wycierpianą, głęboką i wysoce rozumną. Los pana Jordana Petersona jest w rękach Pana Boga. Myślę, że nowo nawrócona Tammy Peterson, jego żona, będzie modliła się o jego nawrócenie. Jeśli wy, moi drodzy słuchacze, zechcielibyście kontynuować swoje modlitwy albo rozpocząć je, być może dane nam będzie kiedyś obejrzeć jego nawrócenie i ewentualne błogosławione owoce tego dla ludzi, którzy mu ufają. Byłby to widok z pewnością piękny. Jednak to wszystko oczywiście jest tylko w rękach Pana Boga. Natomiast my możemy się modlić. A następnie obserwować sytuację z zainteresowaniem, co z pewnością będziemy w programie Sprawki Okiem Katolika robić. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy modlili się za pana Jordana Petersona. I proszę o dalsze modlitwy za niego, ale też może za cały zespół Sprawek Okiem Katolika. Bóg zapłać. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Możesz nam pomóc również przez udostępnienie tego odcinka komuś znajomemu. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że najbliższa msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla Was zostanie odprawiona w niedzielę 12 listopada. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.